Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego w głosowaniu przyjęła do dalszych prac projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Ta dyrektywa, projekt dyrektywy wzbudza liczne kontrowersje. W czasie głosowania Komisji Prawnej zagłosowało 14 członków przeciw 9, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Ale to oznacza, że projekt idzie dalej do procedowania. Teraz do Parlamentu Europejskiego będzie głosowanie plenarne i wtedy rozstrzygnie się, czy projekt zostanie ostatecznie przyjęty. Dalszy etap to Rada Unii Europejskiej. A z nami jest kierownik Instytutu Informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, pan dr Grzegorz Osiński. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Tak dosyć niewinnie ten projekt przechodzi, ale porównywalny jest on, a nawet mówią niektórzy, że przebija to, co dawniej wywoływało liczne protesty na ulicach, także w Polsce, mianowicie ACTA. Na czym polega ten projekt?
No tak, nie będziemy mówili o poprzednim projekcie ACTA, natomiast ta dyrektywa Unii Europejskiej budzi liczne kontrowersje i to nie tylko w kwestii zapisów, które zresztą są niezmiernie skomplikowane, ujęte w różnych paragrafach, punktach. Jest tam bardzo dużo poprawek, także dla laika, który chciałby to wszystko przestudiować i dowiedzieć się, jest to niezmiernie zawiły system. Jest on wnoszony pod obrady Parlamentu Unii Europejskiej, proszę zauważyć, jak zwykle liberałowie robią pod takimi sztandarami równości, wolności. Tu akurat jest to robione pod sztandarem ochrony praw autorskich, czyli bardzo szczytne idee, natomiast w środku, kiedy się mu przyjrzymy, no niestety jest to projekt, który godzi w normalną wolność prasy, wolność wypowiedzi. No i chyba w tą najważniejszą cechę sieci internetowej, no, która czasami nam się nie podoba, ale ona rzeczywiście jest bardzo ważna, czyli takiej wolności wypowiedzi, że to jest forum, na którym każdy może powiedzieć to, co chce, to, co myśli i to, co jest zgodne z jego przekonaniami. Ta ustawa jest, proszę zauważyć, procedowana w takim bardzo specyficznym czasie, bo przecież w tej chwili mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, większe środowiska dziennikarskiego, no i normalni obywatele raczej są zainteresowani tym, co się dzieje na stadionach w Rosji. Jest to również okres taki wakacyjny, już sesyjny dla studentów i dla młodych ludzi, no, którzy w sieci często żyją zbyt często i zbyt długo, no ale oni mogliby się o tym najlepiej wypowiedzieć. Studenci są teraz zajęci sesjami, młodzież licealna kończy zajęcia w szkole. To jest tak bardzo dobrze wybrany czas, żeby zorganizowany, tak jak przy poprzednim procedowaniu dyrektywy ACTA, proszę pamiętać, że wtedy rzeczywiście młodzi ludzie głównie wyszli na ulicę i dzięki tym protestom udało się naprawdę zahamować no, prawo, które chciało nam ogrodzić internet w sposób znaczny. Teraz czas jest dobrany, no wręcz idealnie. Widać, że liberałowie no, uczą się na błędach. Jak słusznie ojciec zauważył, jakoś tak niezauważalnie w tym parlamencie to idzie. My jeszcze w Polsce jesteśmy chyba bardziej zajęci no, tym nieszczęsnym paragrafem 7, prawda? My raczej tam patrzymy, co się dzieje i nasi europarlamentarzyści są bardzo zajęci innymi rzeczami. No a tutaj mamy ustawę, która wprowadza... Ja skupiłbym się tylko na dwóch rzeczach, ponieważ w prasie jest już ona, szczególnie w prasie specjalistycznej, opisywana dość dokładnie. Według mnie dwa główne punkty budzą niesamowicie poważne zastrzeżenia. Chodzi przede wszystkim o to, co wielu z nas robi na co dzień na portalach społecznościowych, no czyli dzielimy się informacjami, które znajdujemy gdzieś z naszym komentarzem, prawda? Czy są to odnośniki do artykułów prasowych, czy do wypowiedzi innych osób, czy do zdjęć, planów i tak dalej. To jest normalne pole do dyskusji, do wymiany idei, doświadczeń i myśli i robimy to na tych portalach od wielu lat w sposób właściwie również krępowany. Każdy z nas oczywiście zdaje sobie sprawę, że nie wolno publikować i linkować do materiałów, które mają wyraźnie napisane, że są objęte prawem autorskim, bo jak jest literka copyright, to już studentów uczymy, że takiego materiału nie możemy sobie dowolnie, że tak powiem, powielać i to raczej wszyscy użytkownicy wiedzą. Ale w tej dyrektywie jest zapis, że teraz firma, która obsługuje taki portal i decyduje się na publikację treści użytkownika, to ona jest odpowiedzialna za to, żeby sprawdzić, czy wypowiedzi użytkownika nie są naruszone prawa. Teraz uwaga, jakie to prawa. Ja czytałem jeszcze dzisiaj wypowiedzi naszego europarlamentarzysty pana Tadeusza Zwiewki, który głosował za tą dyrektywą i on tak się ciekawie wypowiedział, że ta dyrektywa ma chronić europejską tożsamość kulturową i europejskie wartości. Jeśli ktoś ma chronić europejskie wartości, czyli ktoś będzie cenzurował wypowiedzi nasze w internecie na podstawie europejskich wartości, to już brzmi bardzo źle. My spotkaliśmy się z zarzutami przy procedurze paragrafu 7, tak, że Polska właśnie łamie europejskie wartości.
To na pewno nie będzie małżeństwo rozumiane tak, jak je rozumiemy.
No, na przykład, oczywiście, że nie. Ale te europejskie wartości, proszę Państwa, one nie są nigdzie napisane, skodyfikowane, prawda? One są dość płynne i można je dostosować. One na pewno nie będzie miejsca ani na treści patriotyczne, nie będzie miejsca na treści narodowe, nie będzie miejsca na ochronę życia, na promowanie wartości rodzinnych, no bo przecież teoretycznie te wartości europejskie, no tego nie tolerują, prawda? I to my wiemy z praktyki, dowiedzieliśmy się już o tym, młodzi ludzie przeżyli szok, nasz w Polsce, kiedy zaczęto cenzurować prawicowe portale, prawda? Ale tu jest coś gorszego, ponieważ jeśli ten wykonawca, ten operator systemu informatycznego w takiej treści nawet nie zauważy takich rzeczy, które łamią prawo autorskie, on może nawet nie zauważyć, ale wystarczy, że jest niepewny, wtedy on taką treść musi umieścić w zamrażarce. Nie wolno tego publikować. Proszę zauważyć, że nawet cenzura prewencyjna jest, że tak powiem, w tej kwestii trochę lepsza, bo cenzura prewencyjna owszem zatrzymuje treści, ale pokazuje, w którym miejscu są niezgodne, prawda? I autor, że tak powiem, w następnej publikowanej treści może to usunąć albo poprawić. Tu tak nie będzie. Ta dyrektywa zakłada, że treści mogą lądować w zamrażalce i właściwie nie ma terminów wyznaczonych, nie wiadomo jak długo to będzie sprawdzane. Czyli jest to element, który może zablokować dyskusję na wiele tematów. No właśnie na takich tematów, które mogą być niezmiernie istotne. No i to jest ten pierwszy według mnie bardzo groźny i taki no niesamowicie uderzający w wolność wypowiedzi, jeszcze niejasny paragraf, prawda? Bo gdybyż te wartości europejskie były dokładnie określone w punktach, no to wtedy znając szczególnie naszą młodzież, można by było sobie pewne rzeczy między wierszami napisać. My Polacy doskonale wiemy, jak się walczy z cenzurą przez wiele lat. Umieliśmy to robić, ale tu nie będzie nawet takiej możliwości, ponieważ cała wypowiedź będzie mogła być od razu włożona do zamrażarki, no i nie będzie jej widać w sieci. Nie będzie jej po prostu widać w sieci. I druga rzecz, która mnie niezmiernie niepokoi, to jest sprawa, ta dyrektywa jest jak gdyby skierowana przeciwko takim małym firmom informatycznym, małym redakcjom, przeciwko szkołom, uczelniom, ponieważ te małe firmy korzystają zazwyczaj z usług elektronicznych na takich dużych potentatów, bo one są za darmo. Proszę zauważyć, że firma, która w tej chwili jest monopolistą na rynku, jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji, oferuje również w pakiecie usług dodatkowych nam pocztę elektroniczną, różne inne aplikacje wspomagające nauczanie, wspomagające pracę z dokumentami. No i ci monopoliści jak gdyby już przejęli rynek, bo mała firma, żeby wynająć sobie serwery pocztowe albo przestrzeń dyskową, to musi płacić pieniądze, prawda? Albo sama inwestować w serwery. Wiele instytucji, szczególnie edukacyjnych, tego nie robi, bo nie ma na to pieniędzy. Czyli jesteśmy jak gdyby zmuszeni do korzystania z tych serwerów i z tej infrastruktury monopolistów. No i ci monopoliści w tej dyrektywie dostaną możliwości cenzurowania, no pewnie i nawet wysyłania listów e-mailowych, chociaż to nie jest napisane wprost, ale mail wysyłany do dużej grupy też może być traktowany jako informacja, prawda, rozpowszechniana w sieci i ta dyrektywa być może będzie mogła spowodować, że cenzura obejmie nie tylko treści publikowane na portalach informacyjnych, w agregatach informacyjnych, ale również może godzić bezpośrednio w naszą prywatność. To są dwie rzeczy, które mnie niezmiernie niepokoją. No, nasi europarlamentarzyści polscy, no oprócz pana Zwiewki, to ja nie doszukałem się jakichś takich ważnych, istotnych wypowiedzi w tej materii, jeśli już to były one delikatne, ale mi się wydaje, że problem jest niezmiernie poważny. I proszę również zauważyć, że na forum Parlamentu Europejskiego ta dyrektywa ma już trafić na początku lipca, czyli bardzo szybko. Tutaj niektóre są daty, ja dzisiaj patrzyłem, czy to ma być 2 czy 4 lipca, ale to znów jest środek wakacji, prawda? Nie ma studentów, nie ma młodych ludzi, cały czas trwają Mistrzostwa Świata, no i w tym czasie kto się będzie interesował tak zawiłą tematyką i się będzie zastanawiał, czy te linki, te poczty i te paragrafy są aż tak,
A jak wejdzie w życie, to rozumiem, że te algorytmy cenzury, które zostaną wprowadzone, spowodują, że nawet trudno będzie się skrzyknąć post factum wobec tej dyrektywy, bo można być zablokowanym po prostu.
No oczywiście, ale widzicie, już nie zablokowanym, ale zamrożonym.
Zamrożonym. Tak?
Bo jak ktoś nas zablokuje na forum, to my możemy się odwoływać, prawda? My możemy pisać jakieś tam listy, uważać, że to zostało uczynione niezgodnie z prawem. Mamy nawet otwartą drogę sądową, prawda? Jeśli uznamy, że nasze treści są zablokowane niezgodnie z prawem. Tutaj możliwości nawet nie będzie, ponieważ otrzymamy odpowiedź, ale nie, no, wasza informacja wcale nie jest zablokowana, po prostu jest zamrożona, no bo eksperci Unii Europejskiej sprawdzają, czy nie ma tam być może jakichś niezgodnych treści. Rozumiecie? Ta procedura sprawdzania może trwać bardzo długo i może nawet się skończyć oceną, no rzeczywiście nie ma. Ale materiał będzie udostępniony za 2-3 miesiące, kiedy już będzie naprawdę post factum.
Panie doktorze, do niedawna na stronach ministerstwa brzmiało stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo to ministerstwo pilotowało projekt, że polski rząd bardzo krytycznie, ma bardzo krytyczne stanowisko wobec propozycji brzmienia, zwłaszcza tych dwóch artykułów, o których pan doktor mówił. I ono pozostaje niezmienne, ale coś się stało takiego, że się zmieniło, bo pan wiceminister Lewandowski z resortu kultury mówi o tym, także pisał w tym tygodniu nasz dziennik, że obecny kształt dokumentu uwzględnia część naszych postulatów. Głosowaliśmy za, gdyż uznaliśmy, że to, co jest na stole, jest do zaakceptowania.
No jakżeż mi to przypomina nasze stanowisko wobec tej nagonki Parlamentu Europejskiego w sprawie naszej reformy sądownictwa, prawda? Najpierw byliśmy absolutnie za i obiecywaliśmy, że rząd obiecywał, że reforma zostanie przeprowadzona, proszę zauważyć, później za chwilę wycofywanie się z rakiem z kolejnych zmian i jakaś taka zmiana opcji na bardziej lewicową, czyli poddańczą. No, kiedy znamy z praktyki, jeśli walczymy z liberałami, bo walczymy i musimy, to tu nie ma innego wyjścia, naprawdę. Jeśli ktoś jeszcze myśli, że można się dogadać albo można znaleźć jakiś kompromis, to chyba jest w błędzie, no to walka musi być naprawdę solidna. Jeśli zaczniemy się wycofywać powoli, no to będzie to uznane za oznakę słabości i nie będziemy wtedy mogli już nic zrobić. Proszę zauważyć, że mimo ustęp rządu polskiego w kwestii reformy sądownictwa, paragraf 7 nadal jest w pełni obrabiany, że tak powiem, i Polska jest grillowana. No. Nie będę oczywiście komentował w żaden sposób stanowiska ministerstwa, ale ja poza tym uważam, że dyrektywa ta powinna być w gestii nie tylko Ministerstwa Kultury. Wydaje mi się, że Ministerstwo Kultury to... Ja wiem, że prawa autorskie raczej kojarzą się z literaturą, z filmem, teatrem, ale w tym przypadku, w przypadku rynku elektronicznego, ja nie nie wyobrażam sobie jakichś konsultacji pomiędzyresortowych. Tu Ministerstwo Cyfryzacji raczej powinno wydać swoją opinię, a takiej nie udało mi się odnaleźć. No przecież to jest rynek cyfrowy, prawda?
Sprawa jest zatem arcyważna i myślę, że będziemy wspólnie, panie doktorze, też jako wyższa szkoła i radio, które właśnie służy po to, żeby ludzi informować o tym, co się dzieje, monitorować tę sprawę, bo ona idzie dalej, a może się zdarzyć, że rzeczywiście takie sprawy jak Marsz Życia, rotmistrza Pileckiego, nie wiem, tam manifestacja z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, czy 11 listopada będzie brokowany.
Będą godziły w wartości europejskiej i nie będzie można opublikować plakatów, prawda?
I będziemy tylko czytać w internecie o marszu nazistów, jak to mówią niektórzy europosłowie, bo tylko te treści zostaną uznane za właściwe, a reszta pójdzie do zamrażarki, może kiedyś odmrożą, a może nie odmrożą.
Tak jest.
Dziękuję serdecznie, panie doktorze, za zwrócenie na to uwagi.
Proszę uprzejmie, ojcze, także z Panem Bogiem życzę miłego dnia.
Dziękuję bardzo. Pan dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, był naszym gościem i ta rozmowa kończy aktualności dnia.